geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Dzień dobry, witam Państwa. Dziś dwa tematy. Porozmawiamy o czymś, co wywołało w Polsce emocje, czyli demonstracje uliczne. Dziś mieliśmy takie demonstracje przeciwko dwóm umowom, tak naprawdę, bo przeciwko umowie Polski z Kanadą, a właściwie całej Europy z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi. Jedna już ma być ratyfikowana, nad drugą trwają negocjacje, choć jak się wydaje, tak naprawdę żadnych negocjacji nie będzie, bo po Brexicie wiele wskazuje na to, że nie dojdzie do jej podpisania. Moim pierwszym rozmówcą jest Tomasz Wróblewski, dziennikarz, ekspert międzynarodowy. Dzień dobry.
Witam, kłaniam się.
Chcę spytać o tak naprawdę te emocje. Czy to jest jakaś próba przełożenia tych emocji, które są w całej Europie, także na Polskę? Taka dość ciekawa koalicja, bo mieliśmy tam Kukiz 15 i partie bardzo lewicowe, które razem protestowały dzisiaj. Czy też mamy do czynienia z, no rzeczywiście, jakimiś prawdziwymi emocjami, na przykład rolników, którzy boją się żywności z Kanady?
Myślę, że jakieś emocje są, tylko nie jestem przekonany, że dotyczą one bezpośrednio rolników, a bardziej dużych firm przetwórczych i często pewnie zagranicznych w Polsce, które nie są, no, przyzwyczaiły się, żeby sięgać po owoce wiszące nisko na drzewach i nie trzeba się wyciągać specjalnie ręki po nie, nie trzeba inwestować w innowacje, nie trzeba specjalnie inwestować w ludzi. Tak dalej się nie da i oczywiście jeżeli dojdzie do ratyfikacji porozumienia CETA, to ta żywność w Polsce będzie tańsza. Zapominamy czasem, że te porozumienia międzynarodowe są dla klientów, a nie dla przedsiębiorstw. Na tym polega konkurencja i rywalizacja. Chodzi o to, żeby te firmy między sobą konkurowały, poprawiały jakość produktów i obniżały ceny. To nie jest dla umowa, która ma służyć przedsiębiorstwom rolnym, tylko nam. Wszystkie zapisy, które się znalazły w CETA, po długich, skomplikowanych negocjacjach, zdają się to zapewniać. Mówię z pewnym wahaniem, ponieważ to, co pokazała tutaj Komisja Europejska, taką ogromną arogancję, obojętność na opinię publiczną, utrzymywanie tego na początku w tajemnicy, rzeczywiście mogło rozniecić wiele emocji i zachęcić do takich protestów. Jednak w dalszej części, trochę ucząc się na przykładach TIP-u i trochę też za stawiennictwem samej Kanady, która chciała, żeby to porozumienie miało sens i przyjęło dobrą formułę, udało się wynegocjować projekt, który raz ogranicza import żywności, która przekracza jakiekolwiek certyfikaty albo normy, jeżeli chodzi o żywność genetycznie modyfikowaną. Wprowadza kwoty, jeżeli chodzi o import wołowiny, jaj, mleka, czyli to, co polskie firmy to akurat eksportują do Europy. Zakazuje wprowadzania kurczaków modyfikowanych czy paszy dla kurczaków, która dość często może być używana w Kanadzie, chociaż zresztą jest i w Polsce, ale o tym się mniej mówi. Wreszcie ta rzecz, która chyba najbardziej była kontrowersyjna i która, to warto przypomnieć, nie za sprawą Komisji Europejskiej, tylko Unii Kanady udało się to zmienić, dotycząca rozstrzygania sporów. Przypomnę, że w TIP, w tym porozumieniu transatlantyckim ze Stanami Zjednoczonymi, rozstrzygać spory miał tylko sąd arbitrażowy. Trochę to wynika z amerykańskich praw i przepisów. Amerykanie nigdy nie zgodzą się, żeby jakiekolwiek inne sądy mogły ich sądzić, rząd Stanów Zjednoczonych. W związku z tym to nie przejdzie, znaczy tylko mogą się godzić tylko na arbitraż. W wypadku CETA zdecydowano się na powołanie specjalnego sądu inwestycyjnego, sądu CETA, który będzie składał się z dwóch izb, znaczy z dwóch sądów, czyli sądu podstawowego i sądu apelacyjnego, czyli tak normalnie funkcjonuje sąd. 15 sędziów ma tam zawiadywać, niezależnych, z rozmaitych państw, każdy sędzia z innego państwa. Miejmy nadzieję, że uda się również, żeby był jeden polski. Także wiele tych gwarancji się udało w imię podnoszenia konkurencyjności i zapewnienia lepszych, tańszych towarów dla polskich odbiorców.
No to w takim razie rozumiem, że te trzy duże partie w polskim parlamencie, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska i Nowoczesna, które no tak dość spójnie mówią o tym, że więcej korzyści, a mniej strat, mają rację, a reszta troszeczkę się boi niepotrzebnie?
Znaczy, ktoś się boi pewnie potrzebnie, no jak mówię. No, znaczy,
każdy broni swojego interesu.
Kiedy pojawia się konkurencja, to nie wszyscy zyskują. Zawsze jest ktoś, kto traci. I to jak wskazuje chyba na duże przedsiębiorstwa rolne. I myślę, że one tutaj rzeczywiście czują się trochę zagrożone. Natomiast niezależnie od tego, że te partie wszystkie zgadzają się co do konieczności przeprowadzenia i ratyfikowania tej umowy, to warto podkreślić, że pojawiają się ogromne błędy w funkcjonowaniu Komisji Europejskiej. Pani komisarz, która uznała, że ma wyłączne prawo i mandat do negocjowania umów tak, jak jej się to podoba, nie zwracając uwagi na potrzeby ratyfikacji. Taka pogarda i obrażanie wszystkich, którzy kiedykolwiek zadawali jakieś pytania albo mieli wątpliwości co do procedur, kiedy mówili, że należy przyjrzeć się chociażby temu systemowi rozsądzania czy procesu pomiędzy poszczególnymi państwami czy firmami, to zasłyszeli, że są antyamerykańscy, że są ksenofobami, że są prymitywnymi i nie proglobalistami, czy cokolwiek tam ich nazywano.
Także czyli ta kwestia CETA to jest taki trochę TTIP, tak? Znaczy, że troszeczkę mamy tak, że to jest taka rzecz, która dostaje trochę obuchem z powodu tego, tak, tych dużych negocjacji z Amerykanami, które no jednak są już martwe i właściwie nie powinny być tematem do dyskusji, choć kładą się cieniem na tę umowę z Kanadą.
I myślę, że TTIP powinien, ta umowa czy negocjacje powinny być natychmiast zerwane. To jest nie do uratowania już kontrakt. To zaszło za daleko. Widzimy, co się dzieje w przypadku traktatu z Azją, azjatyckiego. Nie udaje się go wdrożyć. Jest coraz więcej pytań i wątpliwości i skarg w sądach. Także uważam, że trzeba jak najszybciej wycofać się z tych negocjacji, zmienić system negocjowania umów imienia całej Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że dzisiejszy system, czyli sposób negocjowania traktatów międzynarodowych został tak naprawdę, w ogóle nie został opisany, ale jest tylko na podstawie traktatu lizbońskiego z 2009 roku, gdzie jest wspomniane, że Komisja Europejska ma prawo to negocjować. Ale od 2009 roku coś się stało na świecie, a zwłaszcza w Europie. Mieliśmy kryzys euro, mieliśmy kryzys migracyjny, mieliśmy kryzys bankowy i pokazał to, że im szersza jednak są negocjacje i konsultacje, im bardziej państwa narodowe są dopuszczone do tej dyskusji, tym udaje się coś więcej osiągnąć i ten konsensus jest jednak konieczny. W związku z tym trzeba jak najszybciej odsunąć Komisję Europejską od negocjacji, nie tylko z TTIP-em, ale w ogóle od negocjacji, stworzyć zupełnie nowe mechanizmy w ramach Unii Europejskiej, które będą jakby uczyły się na CETA i zacząć to od nowa.
To w takim razie chcę jeszcze wrócić do tego wątku, który chyba jest takim wątkiem, który jest chyba najciekawszy w tej dyskusji na temat tego, jak działa mechanizm światowej wymiany handlowej. Przy obu umowach, i tej amerykańskiej, i kanadyjskiej, mówi się cały czas o kwestii tego zrównoważenia pomiędzy państwami a wielkimi korporacjami. Czy tutaj ta obawa o, jakby to powiedzieć, zbytnią przewagę wielkich korporacji, które trochę kuchennymi drzwiami jakby mogą taką przewagę uzyskać dzięki tym umowom Europy ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, czy one są rzeczywiście obawami, które powinniśmy traktować serio, czy to jest taki bomot dużej części europejskich polityków, którzy z jednej strony nic nie mają przeciwko tym korporacjom, ale z drugiej strony często się na nie obrażają oficjalnie i dają im takie drobne przytyczki w nos przy okazji, nie wiem, a to niekompatybilności jakiegoś oprogramowania, a to jakieś kary za to, że czegoś nie zrobiły.
No, tak, są dwa elementy. Jedno, na korporacje trzeba oczywiście uważać i trzeba uważać na monopole, które tworzą pozycję takiego nadrzędną nad państwami, I od tego są rządy, żeby to regulować, nie dopuszczać do nadużyć, bo firmy, każda, a zwłaszcza te największe, międzynarodowe, będą starały się tak ustawić system, żeby właśnie konkurencję stłamsić, żeby było jak najmniej, żeby mogły podnosić ceny. No i to jest naturalne. W związku z tym trzeba na korporacje uważać. Trzeba uważać, żeby nie dostały jakieś, dostały przewagi w relacjach państwo, międzynarodowe firmy. Ale z drugiej strony, część tej histerii wokół CETA wynika z tego, że tak naprawdę Europa boi się szybko, dynamicznie rozwijających się firm. To, co wspomniał pan o karach dla Microsofta czy Apple'a, za tak naprawdę wykorzystywanie swoich technologicznych przewag w dużej mierze i wykorzystywanie swoich możliwości, których firmy europejskie nie mają. Europa już dawno wyzbyła się zdolności konkurencyjności. Coś, co było dla naszego kontynentu zawsze najmocniejszą stroną. Od czasów podbojów Jerozolimy i wędrówek do, czy podbojów Indii, czy innych państw. Ta konkurencyjność zawsze była jakby najważniejsza w Europie. Nagle żeśmy się tego pozbyli i też nasze firmy europejskie przegrywają z amerykańskimi. Także zbyt często demonizowane są zachodnie amerykańskie korporacje, nie tylko dlatego, że rzeczywiście chcą budować swoją przewagę nad państwami, ale też dlatego, że po prostu europejskie nie są w stanie z nimi konkurować. Jeżeli chcemy podnieść konkurencyjność, jeżeli chcemy to, o czym zresztą mówi także wicepremier Morawiecki, żeby Polska zaczęła być konkurencyjna, żeby mogła wyjść z produktami, które nie są tylko prosto przetworzonymi produktami, ale przede wszystkim zostawiają jakąś dodatnią wartość w kraju, musimy zdobyć się na konkurencyjność. Ja przypomnę, że znacznie większym skokiem nieznane było wejście Polski do Unii Europejskiej. Polska gospodarka była w znacznie gorszym stanie niż jest dzisiaj. Tutaj mówimy o małym kraju, 36-milionowym, który nagle ma być zagrożeniem dla ponad 300 milionów Europejczyków. No to jest jakiś absurd. Polska weszła na rynki europejskie. Można dyskutować, czy można było to przeprowadzić lepiej. Niemniej nasza gospodarka zyskała na tym, konkurencyjność zyskała. Nie bałbym się tego. Można też przyjrzeć się strukturze, dzisiejszej strukturze polskiego eksportu czy wymiany handlowej z Kanadą, gdzie zobaczymy, że to nie są proste przetworzone towary, to nie są towary żywnościowe. W większości to jest technologia, to są silniki do samochodów, silniki do samolotów, do maszyn rolniczych i tak samo w drugą stronę. Także to jest dokładnie partner handlowy, jakiego chcemy mieć i chcemy wszystkich barier jak najszybciej się pozbyć i rozwijać tą dziedzinę.
Zaczęliśmy mówić o tych emocjach w Polsce, a ja chcę jeszcze popatrzeć na te emocje w Europie, bo może się okazać, że ta nasza cała rozmowa zupełnie nie ma żadnego sensu, jeśli się okaże, że na przykład zgromadzenie Walonii w Belgii zdecyduje, że tak naprawdę nie chce tej umowy, bo obowiązuje w tej sprawie no, jednomyślność państw europejskich.
Może się tak zdarzyć i może ta umowa przepaść, jak i wiele innych szans Europa, która straciła. To by nie było dla mnie specjalne zaskoczenie, bo rzeczywiście Unia Europejska jest coraz bardziej martwym, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, kontynentem. Także możliwe, że będą ci, którzy się tego przestraszą i zablokują tę umowę. Nie mówię, że to jest sprawa rzecz załatwiona, broń Boże. Ja tylko przedstawiam argumenty za i również silnym argumentem przeciwko CETA właśnie będą firmy, które wiedzą, że bez większych inwestycji, lepszej organizacji pracy, zmniejszenia kosztów socjalnych to w wypadku państw i przekazania tych pieniędzy na rozwój gospodarczy nie będą w stanie podołać nawet takiej małej Kanadzie, krajowi 36-milionowe.
Znaczy, dla mnie też zaskakujące jest to, że dziś widzimy lewicowych działaczy protestujących na przykład w Polsce, gdy tymczasem Kanada z premierem Trudeau jest takim symbolem, jak rozumiem, od niedawnego jego zwycięstwa wyborczego, takiego nowego lewicowego pomysłu na świat w tym demokratycznym zachodnim świecie. No to dość zaskakujące cały czas na to patrzę, choć jak rozumiem ta umowa niewiele ma wspólnego z fascynacją lub brakiem fascynacji kanadyjskim sposobem rządzenia.
Znaczy, Kanada ma ciekawy kierunek rozwoju politycznego. No, to jest kraj, który także dość poważnie traktuje jednak swoją gospodarkę i niezależnie od tych wielu rozmaitych socjalnych programów, o których można by rozmawiać, no to jednak spójrzmy na system emerytalny. To jest trochę coś, co my w jakichś najśmielszych marzeniach możemy mówić, żeby mieć podobny system emerytalny, system oszczędzania także dla obywateli. Jednak sposób traktowania firm i podmiotowość jest ogromna w Kanadzie. Także niezależnie od takiej całej retoryki i ukłonów w stronę imigrantów Kanady, to stosunek do rynku i gospodarki rynkowej powinien być wzorcem. Natomiast no, nie dziwią mnie te emocje w Europie. Mam nadzieję, że to jednak zdrowy rozsądek tutaj wygra, a nie po prostu chęć, żeby jeszcze ten rok, jeszcze dwa, jeszcze trzy to przeciągnąć.
Ja odnoszę wrażenie, że ważnym takim hasłem byłoby być może przyjęcie tej opinii, którą przedstawiliście w swoim takim, że tak powiem, tytule swojej opinii na ten temat, mówiąc, że ważnym argumentem być może na rzecz tej umowy CETA byłoby jednak też zdecydowanie o ostatecznym już porzuceniu dyskusji na temat TTIP-u i tego sposobu negocjowania, który był być może przekonałby dużą część różnego rodzaju europejskich sceptyków do tej sprawy.
Tak, my tam dajemy kilka rekomendacji. Pierwsza to jest właśnie porzucenie tych negocjacji TTIP. To jest fatalne. Zostało to wynegocjowane i rzeczywiście to nie ma nic wspólnego z wolnym rynkiem. Drugie to jest zmiana systemu procedowania Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o umowy międzynarodowe. No i jak najszybciej to jest też konieczne wprowadzenie przepisów uwalniających rynek pracy, żeby Polska, no Polska też oczywiście, ale cała Unia Europejska stała się bardziej konkurencyjna.
Przypominam, że moim gościem był Tomasz Wróblewski. Rozmawialiśmy o negocjacjach w sprawie CETA, a właściwie już ratyfikacji umowy CETA i negocjacji na temat Transatlantic Trade and Investment Partnership, czyli umowy ze Stanami Zjednoczonymi. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Za chwilę przechodzimy do kolejnego tematu w naszej audycji, czyli wyborów na Litwie, ale to po chwili przerwy.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
A my podejmujemy drugi nasz temat. Porozmawiamy o wyborach na Litwie. Moim gościem jest poseł Tadeusz Aziewicz, wiceprzewodniczący Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej. Nim jednak przejdziemy do kwestii wyborów, to jednak chciałbym też spytać o te emocje związane dzisiaj z CETą. Czy to, że pojawiły się jakieś demonstracje, które skupiły zresztą bardzo różne ugrupowania i różne środowiska, czy to będzie jakby wpływało na wasze ewentualne decyzje, mówię o i Platformie, ale też i o tych trzech partiach, które wydawały się być zdeterminowane na ratyfikację tej CETY?
No, z naszej perspektywy nie sądzę. Wydaje mi się, że zdecydowanie jesteśmy po stronie wolnego handlu i przeciwko protekcjonizmowi, aczkolwiek w kontekście nowych umów, nowych regulacji jest trochę znaków zapytania i spraw, o których trzeba rozmawiać. Natomiast no, kluczem jest oczywiście stanowisko rządu, którego ciągle nie ma, więc też jestem bardzo ciekawy, jak PiS sobie poradzi z tą sytuacją. Przysłuchiwałem się dzisiaj przy innej okazji wypowiedziom pana posła Horały, posła PiSu z Gdyni, i one były takie bardzo oględne, także zobaczymy.
No tak, a to w takim razie chcę spytać o ten TTIP. Czy to był jakiś wielki błąd Komisji Europejskiej, że te negocjacje no tak się odbywały, jak się odbywały? Bo tu oczywiście trudno sprowadzić jawne negocjacje, ale one moim zdaniem w bardzo dużym stopniu rzuciły cień także na CETę. To taki jest pewien paradoks sytuacji, że cała masa rzeczy, które złych powiedziano o negocjacjach w sprawie TTIP-u, dopatrujemy się ich teraz w CETie.
No coś jest na rzeczy. Zawsze lepiej rozmawiać otwarcie i transparentnie, tylko czasami no, jest taki obszar spraw, gdzie trzeba po prostu dla dobra idei rozmawiać w podgrupach, no a czasami potem to się mści, jeżeli opinia publiczna no, ma z tego tytułu żale, no czasami wzbudzane przez określone grupy interesów.
Choć ja odnoszę też takie wrażenie, że w Europie brakuje nam czegoś takiego, co nazwałbym europejską opinią publiczną i ta historia z Brexitem była tego też doskonałym jakby przykładem, czy może inaczej nawet dokładniej skutkiem czegoś takiego jak takiego zaangażowania Europejczyków jako jakby to powiedzieć, no pewnej grupy, która jest beneficjentem albo jest stratna na jakichś umowach, które podpisuje cała Europa. I to jest doskonały moment, kiedy możemy myśleć jako Europejczycy o tego typu sprawach i szukać swoich korzyści albo swoich strat i uważać, że jakby to powiedzieć, podejmujemy te decyzje nie jako jakaś część opinii publicznej polskiej, brytyjskiej czy francuskiej, tylko jako zwolennicy lub przeciwnicy na przykład podpisania takiej umowy o wolnym handlu z Kanadą czy ze Stanami Zjednoczonymi.
Ja bym bardzo chciał, żebyśmy jako kraj dojrzeli do takiej sytuacji. Rzeczywiście myśleli mniej partykularnie, a bardziej ogólnoeuropejsko, bo żyjemy i będziemy żyć w globalnym świecie. Globalizacji nikt nie zatrzyma i interes Polski będzie w ogromnym stopniu zależny, już jest oczywiście, od sytuacji Unii Europejskiej. Unia Europejska musi konkurować z takimi potęgami jak Chiny, jak Ameryka, dlatego no, musi podejmować czasami wspólne decyzje, które mogą powodować pewne perturbacje na poziomie mikro, natomiast trzeba umieć dostrzegać te korzyści szersze i takie, które przychodzą w dłuższym okresie. Unia Europejska ma na pewno problem z komunikacją i tak rozumiem pana pytanie, że tu trzeba szukać lepszych form rozmowy z obywatelami, tak żeby te wszystkie korzyści, które wypływają generalnie w mojej ocenie ze słusznych działań, żeby ludzie naprawdę rozumieli i nie dawali się uwodzić demagogom i populistom.
No to w takim razie z wielkiej Europy przejdziemy do niewielkiego kraju na północny wschód od nas, do Litwy. Tam jesteśmy właśnie w trakcie wyborów. Mamy tak, za sobą tak naprawdę tę pierwszą turę, która no, daje nam pewne wskazania odnośnie tego, jak ukształtuje się ta sytuacja powyborcza, ale jeszcze mamy wciąż te okręgi, w których te rozstrzygnięcie nastąpi w drugiej turze. To, co jest ważne w tych wyborach, to, że mieliśmy sporo takiego rozstrzelenia głosów, że bardzo trudno dopatrzeć się takiego prostego zwycięzcy już po tej pierwszej turze. Niezły wynik tego ugrupowania stworzonego przez Związek Polaków, czy też dyskusja na temat no, też wpływu Rosji i to zarówno tego bezpośredniego, jak i takiego pośredniego na sytuację na Litwie?
No, sytuacja na Litwie jest niezwykle złożona i w Polsce, jeżeli chodzi o politykę uprawianą na Litwie, no, funkcjonuje cała masa stereotypów. Tak, mamy w przestrzeni publicznej dużo takiego bardzo prostego myślenia na zasadzie, że biją Polaków i trzeba bronić rodaków. Natomiast sytuacja na Litwie jest dużo bardziej skomplikowana. Z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej głównym celem jest posiadanie dobrych relacji z naszym wschodnim sąsiadem na wschodniej flance Unii Europejskiej i NATO. A żeby te relacje poprawić, no potrzeba doprowadzić do tego stanu, aby polska mniejszość czuła się bardziej komfortowo, żeby przestało istnieć napięcie pomiędzy polską mniejszością a państwem litewskim. I z tej perspektywy można i trzeba oceniać wyniki wyborów, które w tej chwili odbywają się na Litwie. No na teraz niestety nie jestem optymistą. Nic nie wskazuje na to, aby w efekcie tych wyborów po drugiej turze mogło dojść do przełomu. Wydaje się, że najbardziej prawdopodobną w tej chwili koalicją jest koalicja konserwatystów, czyli no, tradycyjnych przeciwników akcji wyborczej Polaków na Litwie, nowej formacji, która się nazywa Chłopi i Zieloni i być może liberałów. Jeżeli to się potwierdzi, no to będziemy mieli właściwie w dalszym ciągu pat, jeżeli chodzi o relacje polsko-litewskie. Są komentatorzy, którzy zakładają, że być może wzrosną w efekcie drugiej tury, czyli wyborów w okręgach jednomandatowych, notowania socjaldemokratów, z którymi powinno polskiej mniejszości politykować się łatwiej, no ale przypominam, że akcja wyborcza Polaków na Litwie już była w koalicji z socjaldemokratami i wyszła z tej koalicji mocno poobijana.
To w takim razie chcę jeszcze porozmawiać o tym, co jest głównym tematem dla litewskiej polityki, abstrahując od tej kwestii polskiej, bo my często patrzymy na sąsiadów i zastanawiamy się, co oni o nas sądzą, co myślą o Europie, a o czym myślą sami Litwini, kiedy pozostają za zamkniętymi drzwiami swojego kraju.
No więc problemy Litwinów niespecjalnie różnią się od problemów innych krajów w Europie Wschodniej. No, ostatnio bardzo, bardzo istotnym wątkiem w polityce litewskiej, znów w przestrzeni publicznej, były kwestie związane z korupcją. Afery korupcyjne w Partii Liberałów. Ruch, który się nazywa Białe Rękawiczki, taki antykorupcyjny, który powstał w efekcie tych napięć, który też bardzo aktywnie uczestniczy w obserwacji wyborów na Litwie. No generalnie sytuacja gospodarcza, tak jak wszędzie, większe zróżnicowanie społeczne, bo rzeczywiście w Wilnie jakby gospodarka drgnęła. Nową jakością jest to, że mamy problemy z hotelami w centrum Wilna, co rok temu czy dwa lata temu nie miało miejsca. W tej chwili już tak, czyli widać, że jest po co przyjeżdżać. Jest powód dla biznesu, żeby przyjeżdżać do Wilna i stąd te perturbacje z hotelami i budowy nowych hotelów. Natomiast jak się wyjedzie trochę dalej poza Wilno, niestety to zróżnicowanie widać. Jest potężna różnica, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy pomiędzy samym miastem, stolicą, a na przykład rejonem solecznickim czy wileńskim.
Gdy patrzymy na Litwę, to trzeba pamiętać, że jest to kraj, który w ostatnich latach przeżył chyba też największą emigrację. Znaczy bardzo dużo Litwinów opuściło swój kraj i szuka swoich szans w innych krajach Unii Europejskiej. Czy to z punktu widzenia Litwy jest takie poczucie, że no, po prostu normalnie się stało, mamy otwarte granice, korzystamy z tego? Czy to jest takie poczucie straty, takiej amputacji części młodego pokolenia?
Absolutnie tak. I stąd też myślę, że takie zamykanie się Litwinów w takim bardzo narodowym myśleniu, bo jest to mały naród, który ciągle funkcjonuje w takim niepokoju w kontekście swojej trwałości w długim okresie i patrzy na tą, jak to mówił premier Kubilius, Wielką Warszawę, jako na potencjalne zagrożenie. Niestety taka emocja jest z mojej perspektywy absolutnie niezasadna, no ale rozmawiamy o stanie świadomości w społeczeństwie litewskim i to masowe wyjeżdżanie, no głównie do Londynu, ale też wyjeżdżają do Norwegii młodzi Litwini, no powoduje, że ta substancja narodowa litewska nieliczna topnieje. I stąd jeszcze większe emocje w kontekście no, obrony takich kwestii, które no, dla nas wydają się trochę takie nierzeczywiste. No ten upór przy litewskiej pisowni nazwisk na przykład, co powoduje konflikty z mniejszością polską.
To w takim razie wróćmy do tych dwóch wątków, które chyba są dla Litwy ważne, jeśli chodzi o relacje międzynarodowe. To chcę spytać o Polskę, ale też chcę spytać o Rosję. Znaczy z jednej strony o Rosjan, którzy są mniejszością, znacznie mniej liczną niż na Łotwie i w Estonii na Litwie, to warto podkreślić, ale też i no, tym zewnętrznym myśleniu o Rosji jako takim imperium, które się próbuje odradzać. Przypomnę, że dla krajów bałtyckich bardzo ważna była kwestia ostatnio zainteresowania NATO i stworzenia tej furtki dla bazowania oddziałów. Stałej rotacyjnej obecności, to bardzo zabawny taki pasus, który pozwala na zachowanie jakby to być litery dawnego traktatu, który zakłada nieprzesuwanie oddziałów NATO na wschód. Czy to na Litwie jest przyjmowane z takim uspokojeniem, że jesteśmy teraz bezpieczni, czy też to jest wszystko jeszcze wciąż za mało w stosunku do tego, co no, ostatnio widzieliśmy chociażby w Gruzji, a potem na Ukrainie?
No więc niepokój przed ewentualną ekspansją Rosji na Litwie jest bardzo silny. Przypominam, że Litwa przywróciła zasadniczą służbę wojskową po tym, co się wydarzyło na Ukrainie. I z tej perspektywy współpraca liderów polskiej mniejszości z mniejszością rosyjską, no skądinąd wymuszona trochę ordynacją, bo żeby grać jako aktywny uczestnik w polityce litewskiej, trzeba przekroczyć 5% próg. Mniejszości polskiej jest trochę za mało, żeby samodzielnie ten punkt przekraczać. To spowodowało, że Waldemar Tomaszewski, lider akcji wyborczej Polaków na Litwie, zaczął wchodzić w różnego rodzaju relacje z przedstawicielami rosyjskiej mniejszości. To na Litwie zostało źle odebrane. I no niektóre działania Tomaszewskiego były też negatywnie komentowane w Polsce. To przypominanie sobie wstążki georgijewskie 9 maja. Z jednej strony rozumiem racjonalność polityczną Tomaszewskiego, bo żeby znaczyć na Litwie musi wygrywać wybory, musi wprowadzać posłów do Sejmasu, ale z drugiej strony zraża do siebie opinię publiczną na Litwie i to też może skutkować później no, takim zamykaniem się w okopach. słabym otwarciem na postulaty.
Ale czy to oznacza, że Rosjanie mieszkający na Litwie są, mówiąc najkrócej, georgijewscy, czyli mówiąc najkrócej, są sentymentalnie wciąż związani z tą Rosją, która znajduje się za granicą, i z Władimirem Putinem i jego nowymi ambicjami jakby odbudowy imperium? Czy też to są po prostu ludzie, którzy tam odnaleźli swoje życie, podobnie jak inni Litwini wyjeżdżają do Londynu i tam znajdują sobie pracę, korzystając z tego, że są obywatelami Zjednoczonej Europy i tak dalej, i tak dalej?
Są bardzo różni, tak jak we wszystkich częściach świata. Mamy dobrych i złych ludzi, mądrych i głupich. No generalnie mamy do czynienia na Litwie ze społeczeństwem wielokulturowym. Tam jest taki zespół Wileńska, modny wśród młodzieży, który śpiewa, że u nas językiem każdy włada jakim chce. I tak jest. Tam często na Litwie słychać taki miks trzech języków, albo nawet czterech, i litewskiego, i rosyjskiego, i polskiego, i białoruskiego. Także ta ludność żyje razem od lat, dobrze się porozumiewa. Natomiast no czym tutaj skomplikował sobie sytuację Tomaszewski i w relacjach wewnętrznych na Litwie, i trochę w relacjach z Polską, no to sporym dystansem w stosunku do tego, co się wydarzyło na Ukrainie. Takim otwartym krytykowaniem Majdanu. No on krytykował Majdan z tej perspektywy, że były to zachowania o charakterze rewolucyjnym, a on uważa, że trzeba władzę zmieniać w wyborach. No były to takie gesty w kierunku mniejszości rosyjskiej. W tych wyborach już tego nie czynił, ale już w pewnych segmentach rynku politycznego litewskiego, czyli tam, gdzie w grę wchodziły głosy rosyjskiej mniejszości, już wyniki miał z tego powodu słabsze. Także jest w pewnej pułapce, jeżeli chodzi o tego rodzaju politykę.
A to w takim razie, jak by pan powiedział o ambicjach z kolei politycznych Litwinów, jeśli chodzi o te relacje z Polakami i miejscowymi Rosjanami? Znaczy, czy są na przykład partie, które próbują pozyskiwać społeczność partie litewskie, które chcą pozyskiwać społeczność rosyjskojęzyczną i polskojęzyczną?
No więc przeglądałem się bardzo uważnie listom wyborczym, które były budowane teraz przed wyborami do Sejmasu, i na listach innych partii byli Polacy, ale na odległych pozycjach i praktycznie nie odgrywają żadnej roli po pierwszej turze wyborów. Może to wynikać częściowo z tego, że jednak Waldemar Tomaszewski bardzo skutecznie mobilizuje polską mniejszość. No i jest trochę taki tam budowany syndrom oblężonej twierdzy, albo ktoś jest z nami, albo przeciw nam. No widzę w tej chwili spory dystans AWPL-u na przykład w stosunku do Czesława Okińczyca, bardzo zasłużonego Polaka, który jak pamiętamy odegrał historyczną rolę w momencie sowieckiej jeszcze inwazji na wieżę telewizyjną i Sejm. Także no, jest to bardzo skomplikowana materia, bardzo trudno jest się w tym poruszać i duże wyzwanie dla polskiej polityki zagranicznej, ponieważ no, naszym strategicznym celem, ja ciągle to powtarzam, jest budowanie dobrych relacji na wschodzie. W tym wypadku, jeżeli mam na myśli państwo oczywiście litewskie, natomiast kluczem jest stworzenie no, innych relacji pomiędzy państwem litewskim a polską mniejszością, lepszych relacji, a w tym ambara, żeby dwóch chciało naraz. Tam za dużo jest emocji, za dużo jest napięć, żeby ten pad przełamać. W krótkim okresie jestem raczej pesymistą, jeżeli chodzi o zmiany, natomiast no, trzeba robić swoje, bo pewne stereotypy, pewne stare zapiekłości no, demontuje się przez lata, a z kolei zbudowane z dużym trudem kompromisy czasami burzy się jednym głupim słowem.
No to w takim razie wróćmy jeszcze do tego NATO, które bardzo, jakby to powiedzieć, twardo zaczęło budować tę swoją politykę wobec tego zagrożenia rosyjskiego, głównie w tym basenie Morza Bałtyckiego. To chcę spytać, czy obecność batalionu na Litwie to jest ważny element dla tej polityki? I czy, przepraszam, na przykład nie warto, abyśmy także na tej płaszczyźnie byli aktywni? Znaczy, czy tak jest takie poczucie, że na przykład polska armia może pomagać Litwinom w obronie ich suwerenności, a z kolei wspólnie, nie wiem, oddziały brytyjskie, holenderskie czy niemieckie mogą, jakby to powiedzieć, być ważnym elementem bezpieczeństwa dla krajów bałtyckich? Tak jak my z kolei myślimy o obecności Amerykanów u nas.
Więc no, Litwini, powtarzam, są bardzo zatroskani o swoje bezpieczeństwo i obecność żołnierzy NATO na Litwie ma dla nich niesłychane znaczenie. No, z punktu widzenia potencjalnego konfliktu jest to bardzo prosty sygnał. Jeżeli Rosjanie przekraczają granicę, no to już mają do czynienia z konfliktem globalnym, a nie lokalnym konfliktem z Litwą. Dlatego jest to bardzo mocny sygnał. Oczywiście polskie wojsko jest aktywne na Litwie. Ja będąc tam wielokrotnie spotykałem się również z polskimi lotnikami, na przykład, którzy pilnują litewskiego nieba. Natomiast w relacjach z Litwinami trzeba być niezwykle ostrożnym. Nie tak dawno temu szef gabinetu ministra spraw zagranicznych Jan Parys podczas jakiejś konferencji w Kownie zaczął straszyć Litwinów, czy poddawać wątpliwość naszą aktywność w kontekście ewentualnego konfliktu zbrojnego. No, zostało to fatalnie przyjęte na Litwie. Akurat jest pewna przestrzeń, gdzie grać nie powinniśmy. Akurat wszystkie zobowiązania wynikające z NATO są absolutnie bezwarunkowe dla wszystkich uczestników tego przedsięwzięcia. I my problemy naszej mniejszości, problemy różnych napięć gospodarczych, chociażby problemy Orlenu w Morzejkach, musimy sami załatwić dwustronnie w relacjach z państwem litewskim. Natomiast zobowiązania natowskie są święte i to jest i polska racja stanu, i litewska racja stanu. Także no bardzo źle się stało, że tak mocno usytuowana w polskiej polityce zagranicznej osoba to podważyła.
To w takim razie jeszcze chcę wrócić do tego, co nas czeka. Znaczy, jeśli będziemy mieli rzeczywiście do czynienia z tą koalicją chadecko-liberalną, to czy polityka rządu litewskiego w sprawach na przykład gospodarczych, w sprawach Unii Europejskiej będzie orientowana na Brukselę, na Skandynawię, na Polskę? No, co jest jakimś punktem odniesienia dla takiej polityki?
Bardzo trudny problem, bo jak rozmawiamy o przyszłości, trzeba jeszcze uwzględnić obecność pani prezydent Grybauskaitę, no, która no, nie jest osobą jakoś sympatyzującą z naszym państwem i parokrotnie wypowiadała się w kontekście przeorientowania polityki zagranicznej Litwy bardziej w kierunku skandynawskim. No to z punktu widzenia strategicznego interesu Litwy, już nie mówię o Polsce, wydaje mi się dosyć delikatnie rzecz biorąc kontrowersyjnym.
Choć jest to próba spojrzenia na to, co jest bardzo wyraźne na Łotwie i w Estonii, gdzie tam rzeczywiście ta opcja skandynawska jest bardzo, bardzo silna i tam się często myśli o wielu sprawach znacznie bardziej z perspektywy właśnie współpracy ze Skandynawią niż z resztą Europy.
Gospodarczo tak, natomiast politycznie, militarnie no w ogóle nie ma o czym rozmawiać. No, tu jest potencjał, tu jest potęga. Natomiast wszystkie chyba partie polityczne na Litwie w wyborach podkreślały konieczność dobrej współpracy z Polską. Tylko, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o relacje z Polską, no od czasu Sikorskiego nasi ministrowie spraw zagranicznych nie jeżdżą na Litwę. Przypominam, że chodzi o przestrzeganie praw polskiej mniejszości. Natomiast generalnie w najważniejszych sprawach ta współpraca była i jest kontynuowana. Najważniejsze sprawy to są sprawy jednak militarne. Tutaj wszystko chodzi tak naprawdę jak w szwajcarskim zegarku. Natomiast no, kluczem jest rzeczywiście uczynienie jakichś gestów w kierunku polskiej mniejszości i tu widzę jakieś zacięcie. Zawsze jak widzę taki problem, no to staram się, jeżeli mamy się przesuwać do przodu, no to nie tylko bić się w cudze piersi, też no, widzieć pewien dystans do kompromisu również po polskiej stronie. To trochę tak jest, bo tych żalów i emocji nagromadziło się przez lata strasznie dużo. Polacy no, bardzo wyraziście artykułują swoje postulaty. Z drugiej strony, no, najnowszy konflikt no, to kwestia reformy szkolnictwa. Na Litwie mamy niż demograficzny. Litwini muszą restrukturyzować swoje szkoły, no ale chodzi o to, żeby tak to czynili, żeby nie umniejszać tego stanu posiadania polskiej mniejszości. Mer Wilna czyni to w tej chwili w kontekście polskich szkół no, w sposób taki wybitnie niefortunny, jak słoń w sklepie z porcelaną, co powoduje dodatkowe napięcia. A te emocje przenoszą się z jednej strony na drugą. Polacy zachowują się emocjonalnie, ale po drugiej stronie zawsze jak jest konflikt, to ktoś inny też próbuje na tym konflikcie zarabiać, a tracą zwykli ludzie. Dlatego no, czekam tutaj na jakieś postacie po stronie litewskiej, no, które będą na tyle silne, na tyle odważne, żeby wyciągnąć rękę, żeby wykonać jakiś pozytywny, istotny, realny gest strony polskiej mniejszości. Na razie tego nie widać. Ja takie zapowiedzi znam, no w końcu kierowałem grupą polsko-litewską przez 8 lat, rozmawialiśmy prawie z wszystkimi i takich deklaracji było dużo, natomiast tej kropki nad i nie było nigdy. No chcę być zawsze optymistą, natomiast na teraz ja nie widzę jakiegoś powodu do tego, żeby tu jakaś większa zmiana miała nastąpić, aczkolwiek no mamy jeszcze piłkę w grze, jeszcze finał wyborów przed nami. Demokracja ma to do siebie, że nigdy nie jest do końca przewidywalna. Zobaczymy, co się wynurzy. No tak też mówił Tomaszewski, jak wyjeżdżałem z Wilna, że jeszcze wybory nie są rozstrzygnięte, poczekajmy, bądźmy optymistami.
Przypominam, że Tadeusz Aziewicz jest moim rozmówcą. Słuchacie państwo audycji Jak działa świat. Chcę jeszcze spytać o wątek, który się pojawił troszeczkę anegdotycznie, ale wiem, że panu bardzo bliski, czyli wątek związany z kulturą. Czy kultura może być płaszczyzną, na której te relacje polsko-litewskie będą jakby na nowo budowane. I to nie na zasadzie takiegoż tylko i wyłącznie szanowania wzajemnie kultury, szczególnie na Litwie, ale myślę też o tym, żebyśmy my na przykład mieli trochę większe pojęcie, no czym żyją Litwini, czego słuchają, jakiej muzyki, jakie czytają powieści, co jest dla nich ważne. Podejrzewam, że w obie strony mamy bardzo marne pojęcie o sobie.
Absolutnie tak. Ja tu jestem absolutnie przekonany, że to jest właściwy kierunek i ja to systematycznie, no na tyle, ile Pan Bóg daje siły, jednak staram się regularnie czynić, ze świadomością, że efekty mogą przyjść za 10, 15 czy 20 lat, ale i tak trzeba to robić. W Wilnie mamy no, niesłychanie ciekawą młodzież, młodych, bardzo inteligentnych, otwartych na świat ludzi i muzyków. No wspólnie tutaj z Karolem Chebanowskim organizowaliśmy taki festiwal, mikrofestiwal. Chcemy powtórzyć, który nazwaliśmy Śpiewasia po wileńsku, gdzie występowały nie folklorystyczne grupy z Wilna, tylko młodzi muzycy grający taką muzykę, jaką się gra na świecie, jeszcze przetworzoną przez tą wileńskość. Także jak ja słucham zespołu Wileńska, który bardzo, bardzo lubię, no to mamy współczesną muzykę z Karega, ale jednocześnie do tego dodany ten wschodni właśnie wileński zaśpiew. Jest to nowa jakość, jest to coś bardzo atrakcyjnego, ciekawego. Warto to robić. Na marginesie teraz w trakcie wyboru, będąc w Pałacu w Jaszczunach, się dowiedziałem, że Karol Chebanowski też jest Wilniukiem, także świat jest mały. Akurat chyba piąte pokolenie dawnych właścicieli Pałacu w Jaszczunach, czyli z rodów Balińskich i Śniadeckich. Nawet nie wiedziałem i ucieszyłem się, także widać, że tutaj frakcja wileńska w Gdyni czy na Pomorzu no ciągle odsłania nowe nazwiska. Niedawno organizowaliśmy też w Cyganerii wystawę młodej fotografki, to jest chyba właściwe słowo, autorki pięknych fotogramów, też z Wilna, też młoda dziewczyna. I to jest niezwykle ważne, bo Polacy walczący o polskość na Wileńszczyźnie z oczywistych względów muszą kultywować tradycje, więc nam się Wileńszczyzna kojarzy z młodymi ludźmi przebranymi za ułanów, pięknie tańczących poloneza, a tam też dorasta młoda inteligencja, otwarta na świat, no, która już się w takich formułach nie mieści. Oni naprawdę mają dużo ciekawego do powiedzenia. Polecam też znakomitą książkę, która się nazywa Silva Rerum, była już tłumaczona na polski. Pani Szablauskajte chyba, ile nie przekręciłem. Na Litwie już 3 tomy się ukazały, w Polsce dotychczas jeden sprzedał się bardzo dobrze i myślę, że ciąg dalszy nastąpi.
To chcę jeszcze spytać o ten taki wątek, który z kulturą jest związany. Czy dla młodych Polaków z Litwy emigracja do Polski jest wciąż jakimś ważnym elementem? Bo często ludzie z dawnych Kresów przyjeżdżają na studia do Polski i często już z tej Polski nie wracają. Jak wygląda ta proporcja pomiędzy ludźmi, którzy odbywają podobną podróż z Litwy do Polski? Czy to są ludzie, którzy potem chętnie wracają na Litwę?
To jest trudny problem, bo ja od wielu lat przyjmowałem w Sejmie i w Gdyni stażystów z Litwy. No raczej pomagając im tak okrzepnąć ogólnie, poznać świat, zbudować sobie taką pozycję, żeby później mogli odgrywać jakieś role przywódcze, no raczej na Litwie wśród mniejszości polskiej, ale też skonstatowałem szybko, że wielu z nich tam nie bardzo i ma do czego i nie bardzo chce wracać i szukają dla siebie jakiejś przestrzeni w Warszawie. Ja uważam, że to jest ich wybór, że jeżeli chcą, to nasz kraj powinien ich przyjmować, tak jak przyjął kiedyś, nie wiem, mojego ojca wracającego po wojnie, czy wielu, wielu innych Wilniuków tutaj na Pomorzu. Natomiast no, też chcę wierzyć i liczę na to, że jednak własna ojczyzna jest wartością i że po jakimś czasie te osoby mogą chcieć wracać do Wilna. Także odpowiadając wprost na pana pytanie, i takie postawy widzę. Widzę osoby przywiązane do wileńszczyzny, które czerpią tutaj z możliwości, jakie staramy się im stworzyć, po czym wracają do siebie, ale są takie też, które próbują przetrwać, robić coś ciekawego w Warszawie. Widzę też, i to mnie najbardziej cieszy, wśród młodych Wilniuków no coraz więcej takich Europejczyków właśnie z krwi i kości. Przyjaźnię się z dziesiątkami młodych ludzi na Facebooku, młodych ludzi z Wileńszczyzny i oni się meldują albo w Anglii, albo gdzieś na południu Francji, albo w Warszawie, albo w Wilnie, albo w Gruzji. Także widać, że tam też już dotarła Europa. Może to się trochę dzieje wolniej niż u nas z oczywistych względów, ale ja wierzę w zmianę cywilizacyjną i tak naprawdę ona naprawi relacje polsko-litewskie. Natomiast to tak patrzę chociażby na kłopoty, które się pojawiły na wschodzie w efekcie aktywności Putina, no to myślę, że ta zmiana może trwać dłużej niż wydawało mi się kilka lat temu.
Przypominam, że moim gościem był Tadeusz Aziewicz. Rozmawialiśmy dziś o Litwie i relacjach polsko-litewskich, a myślę, że też trochę rozmawialiśmy o tym, jak wygląda współczesna Europa. Przypomnę, że wcześniej mówiliśmy na temat CETA i negocjacji na temat TTIP-u. Jak działa świat? To audycja, na którą zapraszam zawsze w soboty o tej porze. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Do usłyszenia.